Przypomnę tylko, że mówię, czy omawiamy serię kazań autorstwa Tima Kellera, które są zapisane w książce Co jest nie tak ze światem. Do tej pory zobaczyliśmy pewien wstęp, jakby pokazujący, co jest przyczyną tego, że świat nie jest taki, jaki był pierwotnie, kiedy Bóg go stworzył. I zobaczyliśmy, że tą przyczyną jest grzech. Później zobaczyliśmy, jak ten grzech działa, jaka jest jego dynamika. Zobaczyliśmy, że grzech jest jak drapieżnik. On atakuje po to, żeby zniszczyć, żeby pochłonąć. Zobaczyliśmy też, że grzech jest jak samo oszukiwanie się. A dziś zobaczymy grzech jako zakwas, czy też jako drożdże. Te kazania są w całości jakby autorstwa Tima Kellera, ja przełożone na język polski przez Google'a, poprawione przeze mnie na tyle, na ile potrafiłem, ale to jest jeden do jednego, więc ja tutaj nic nie dodawałem, nic nie zmieniałem. Więc i czytam tak jak to Keller by to zrobił w pierwszej osobie jako on. Żeby podkreślić, że to nie ja jestem autorem, ale Keller, Tim Keller, pastor z Nowego Jorku, który niestety już nie żyje. Więc grzech jako zakwas i przeczytajmy dwa fragmenty z Ewangelii Marka. Będą to fragmenty z 8 rozdziału i z 7 w takiej odwrotnej kolejności. Najpierw ten fragment z Ewangelii Marka 8 rozdziału, wersety od 11 do 17. Przyszli do Niego, czyli do Jezusa, faryzeusze i wdali się z Nim w spór. Domagali się od Niego znaku z nieba, chcąc w ten sposób wystawić Go na próbę. On natomiast westchnął głęboko i powiedział: dlaczego ci ludzie żądają znaku? Zapewniam was, że to pokolenie go nie otrzyma. Po tych słowach zostawił ich, znów wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Uczniowie natomiast zapomnieli wziąć chleba. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. On tymczasem zaczął ich przestrzegać: uważajcie, strzeżcie się zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda. Te słowa przypomniały im o chlebie. Żałowali, że go nie mają. Jezus to zauważył i powiedział: dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie, czy wasze serca są z kamienia? To jest jeden fragment. I drugi fragment jest z Ewangelii Marka 7:25-30. Zaraz usłyszała o nim pewna kobieta. Jej córeczka była opanowana przez ducha nieczystego. Kobieta ta przyszła i padła Jezusowi do stóp. Była ona Greczynką rodem z Syrofenicji. Zaczęła go prosić, aby wypędził z jej córki demona. On zaś zwrócił się do niej: pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Panie, odparła kobieta, i szczenięta jadają pod stołem okruchy, które spadną dzieciom. Wtedy jej powiedział: ze względu na te słowa, idź, demon wyszedł z twojej córki. I gdy wróciła do domu, znalazła dziecko leżące na łóżku, demona zaś już nie było. Jeden z moich ulubionych wierszy został napisany przez XVII-wiecznego poetę George'a Herberta. Nosi tytuł Miłość w nawiasie 3. I to, co naprawdę go otworzyło przede mną, gdy studiowałem go lata temu, to zrozumienie, jak pracowali karczmarze w czasach Herberta. Kiedy podróżny wchodził do karczmy, zgrzany, zmęczony i głodny, pierwszym, co robił karczmarz, było pytanie, czego podróżnemu brakuje, czego podróżny potrzebuje. W tym wierszu Herbert pokazuje Jezusa jako karczmarza pełnego miłości oraz pokazuje duszę, która przychodzi do Jezusa, czując się niegodna i przepełniona poczuciem grzechu. I pierwsza zwrotka brzmi tak, jest ten wiersz, został przełożony przez Stanisława Barańczaka, można go znaleźć w internecie, i pierwsza zwrotka brzmi tak: miłość drzwi mi otwarła, lecz dusza nieśmiała, cofa się, pełna winy. Więc miłość, bystro oka, gdy tylko ujrzała, że zwlekam bez przyczyny, podchodzi do mnie bliżej i pyta grzesznego, czy mi brakuje czego? Dalsza część dialogu przedstawia duszę, która twierdzi, że jest niegodna, by tam być i ze wstydem prosi o to, żeby ten karczmarz, ta miłość odeszła. Na koniec Jezus, gospodarz, pyta, kto poniósł winę? Mówi duszy, aby usiadła i jadła, i dusza to czyni. W tym kazaniu przyglądamy się dwóm fragmentom Pisma, które podobnie jak wiersz mówią o siedzeniu i jedzeniu. Pochodzą one z Ewangelii Marka 8 i 7, dwóch powiązanych ze sobą opisów w Ewangelii Marka, w których dwie grupy poszukiwaczy przychodzą szukać Jezusa. W obu przypadkach Jezus rozmawia z nimi o chlebie, ale ci poszukiwacze przychodzą, jak zobaczymy, z zupełnie różnymi postawami. Te różnice, a także odpowiedzi Jezusa uczą nas czegoś jeszcze o grzechu. W Ewangelii Marka 8 rozdziale Jezus używa konkretnej metafory, która obrazowo ilustruje, jak grzech na nas wpływa. Jezus porównuje grzech do drożdży lub do zakwasu. Współczesne tłumaczenia zazwyczaj używają słowa drożdże, podczas gdy starsze tłumaczenia używają słowa zakwas. Niezależnie od użytego słowa, metafora jest ta sama, a Jezus używa tego słowa jako ostrzeżenie. Strzeżcie się zakwasu faryzeuszów, Marka 8:15. Dlaczego Jezus nazywa grzech zakwasem lub drożdżami? Czego uczy nas użycie tej metafory i jak możemy się przed nim ustrzec? Po pierwsze, pamiętajmy, że drożdże mają wiele zalet, podczas gdy grzech nie ma w sobie nic dobrego. Wszystkie metafory w końcu się rozpadają, ale oto co starożytni wiedzieli o drożdżach. Wiedzieli, że jeśli dodasz je do ciasta, nawet niewielką ilość, rozejdą się po całej mieszance. Ciasto rośnie i jeśli upieczesz je wystarczająco szybko, chleb będzie dobry. Rozumieli jednak również, że im dłużej drożdże są w cieście, tym bardziej staje się ono kwaśne. Jeśli pozostawisz ciasto do wyrośnięcia na zbyt długo, drożdże wyssą całą słodycz z bochenka i sprawią, że stanie się on niejadalny. Dziś wiemy, że drożdże to żywa rzecz. To mikroorganizm, który trawi cukier w cieście i rozkłada go na dwie części. Alkohol i dwutlenek węgla. Alkohol wyparowuje, ale dwutlenek węgla pozostaje w chlebie i powoduje jego wyrastanie. Jeśli jednak pozwolisz drożdżom pracować wystarczająco długo, usuną cały cukier. Drożdże ostatecznie zniszczą to, co się w nim znajduje, nadając mu gorzki smak. Słuchacze Jezusa o tym wiedzieli. Wiedzieli, że drożdże działają w ukryty sposób, niewidoczny sposób. Wiedzieli, że szybko się rozprzestrzeniają. Wiedzieli też, że wysysają słodycz z chleba. A ponieważ rozumieli te właściwości drożdży, to rozumieli też przesłanie Jezusa. Sposób, w jaki drożdże działają w chlebie, jest sposobem, w jaki grzech działa w nas. I tutaj pierwszy punkt. Grzech ukrywa się wewnątrz. Ostatecznie grzech jest niewidocznym, ukrytym wewnętrznym zjawiskiem. Gdybyś zobaczył dwóch piekarzy wyrabiających ciasto, jedno na zakwasie, a drugie bez zakwasu, nie byłbyś w stanie odróżnić, które ciasto jest które. To, co widzisz na zewnątrz, nie gwarantuje tego, co dzieje się w środku. To jest coś, co Jezus ciągle próbował przekazać faryzeuszom, przywódcom religijnym swoich czasów. Faryzeusze bardzo przejmowali się zewnętrznymi sprawami, zachowaniem, wizerunkiem, rytuałami. Ale Jezus wielokrotnie próbował im powiedzieć, że grzech działa najlepiej w ukrytych motywach serca. Jest przede wszystkim wewnętrzny. To kwestia myśli, zamiarów, motywów i postaw. Nie tylko tego, co widzimy na zewnątrz. Różnica między grzechem a łaską w sercu, to niewidzialna, ale całkowicie odmienna różnica ducha. Duch grzechu mówi: Twoje życie za moje. Duch łaski mówi: Moje życie za Twoje. W każdej chwili dnia możemy wybrać jedno lub drugie. Aby posłużyć się drobnym przykładem, możemy zdecydować się na wepchnięcie się w kolejkę czy do kolejki. Twoje życie za moje. Lub możemy pozwolić komuś stanąć przed nami w kolejce. Moje życie za Twoje. Czy mój duch wierzy, że Ty istniejesz, by służyć mnie, czy że ja istnieję, by służyć Tobie? Podobnie jak faryzeusze, możemy dawać pieniądze biednym, być czyści seksualnie, chodzić do kościoła cały czas i postępować moralnie, uczciwie na wiele różnych sposobów, a mimo to postępować zgodnie z filozofią Twoje życie za moje. A ta filozofia, jak wkrótce zobaczymy, nas niszczy. John Owen, purytański pisarz z XVII wieku, ujął to kiedyś w poruszający sposób. Grzech nigdy nie jest mniej cichy niż wtedy, gdy wydaje się najcichszy, a jego wody są przeważnie głębokie, gdy są spokojne. Może powtórzę, grzech nigdy nie jest mniej cichy niż wtedy, gdy wydaje się najcichszy, a jego wody są przeważnie głębokie, gdy są spokojne. Tak jak płytkie strumienie są głośniejsze, a głębokie cichsze, grzech jest najsilniejszy, gdy jest najcichszy. Innymi słowy, grzech jest najpotężniejszy, kiedy go nawet nie dostrzegamy, kiedy się nim nie przejmujemy i kiedy obraża nas sama myśl, że jesteśmy grzesznikami. Właśnie wtedy drapieżnik jest najskuteczniejszy. Przejmuje nad nami kontrolę od wewnątrz z pobudek naszego serca. Punkt drugi. Grzech zawsze się rozprzestrzenia. Jezus mówi nam również, że jeśli nie opanujemy naszego grzechu, będzie się on bezlitośnie rozprzestrzeniał. Używa metafory drożdży, aby to zilustrować. Kiedy piekarze mają zakwaszone ciasto, które wyrosło, czasami odrywają kawałek ciasta, zanim włożą resztę do pieca. Ten kawałek staje się zaczynem do kolejnego bochenka chleba. Kiedy robią nową porcję ciasta, biorą ten wcześniejszy kawałek zakwasu i mieszają go z nowym ciastem. Natychmiast się wgryza, szybko się rozprzestrzeniając. To Jezus chce powiedzieć za pomocą tej metafory? Ostrzega nas, że nie możemy izolować grzechu w jednym zakątku naszego serca, oczekując, że pozostanie on oddzielony, nie wpływając na inne obszary naszego życia. Zasada jest taka. Możesz myśleć, że możesz zostawić grzech w spokoju, ale grzech nigdy cię w spokoju nie zostawi. Grzech jest jak gangrena. Nikt z gangreną w nodze nie myśli: no cóż, przynajmniej to tylko jedna część mojej nogi, będę musiał tylko trochę utykać, ale to wszystko. Nie. Jest oczywiste, że wybór polega na tym, że albo zwalczysz chorobę antybiotykami, albo odetniesz nogę, ponieważ gangrena zawsze się rozprzestrzenia. Jeśli nie zabijesz gangreny, ona zabije ciebie, ponieważ nigdy nie pozostaje w odosobnieniu. To samo dotyczy grzechu. Zawsze się rozprzestrzenia. W pierwszym liście do Koryntian 5:6 apostoł Paweł posługuje się tą samą metaforą, pisząc: czy nie wiecie, że odrobina zakwasu odmienia stan całego ciasta? Jeśli Jezus i Paweł używają tej samej metafory, to my też powinniśmy zwrócić na nią uwagę. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, jak to działa. Weźmy na przykład urazę. Wszyscy od czasu do czasu miewamy myśli pełne urazy wobec kogoś, kto wyrządził nam krzywdę. Może to być małżonek, który nas uraził, rodzice, którzy nas źle traktowali, lub grono ludzi z naszego zawodu, które i to grono kosztowało nas finansowo lub zawodowo. Myślimy coś w stylu: jakimi oni są okropnymi ludźmi. Spójrz, jak bardzo mnie zranili. W tym momencie mamy wybór, co zrobić z tą pełną urazy myślą. Możemy z nią walczyć albo pozwolić jej żyć. Jeśli pozwolimy jej żyć, ta myśl się rozprzestrzeni. Wkrótce w głowie będziemy odtwarzać sobie krzywdę, którą nam wyrządzono. Zaczynamy wtedy aktywnie pragnąć upadku tej osoby lub oddania jej tego, na co sprawiedliwie zasługuje. Możemy nawet wyobrażać sobie, o ile lepsze byłoby nasze życie, gdyby nigdy się w nim ta osoba nie pojawiła. Uraza urasta i urasta. Innym rozwiązaniem jest walka z tą początkową myślą, kwestionowanie każdego jej przejawu. Za każdym razem, gdy ją widzimy, wykorzeniamy ją. Przeciwstawiamy się jej, zamiast pozwolić się jej rozprzestrzeniać. Staramy się wybaczać. Nawet jeśli wiąże się to z bolesnym wysiłkiem rozciągania naszego przebaczenia poza granice naszego komfortu. Musimy wybrać jedną lub drugą opcję. Nie da się zostawić myśli w spokoju, bo ona sama nas nie zostawi w spokoju. Zawładnie całym naszym życiem, jeśli jej nie wyeliminujemy. A kiedy będzie dobrze wyrośnięta, wybuchnie. Możemy antagonizować ludzi werbalnie, a nawet fizycznie. Uczynimy naszą życiową misją krzywdzenie ludzi, którzy nas skrzywdzili. Taki jest owoc życia naznaczonego grzechem urazy. Ale na tym nie poprzestaniemy. Zidentyfikujemy ludzi, co do których zakładamy, że prawdopodobnie nas zranią. Jeśli tylko nadarzy się okazja i również z nimi pójdziemy na wojnę. Ale wiecie co? No, ci ludzie mogą nas zranić teraz, kiedy staliśmy się taką niemiłą, cyniczną osobą. W ten sposób grzech odbiera nam całą słodycz. Trawi ją całą i pozostawia nas zgorzkniałych. Urazy nie da się trzymać w sobie. Wymaga ona wyboru. Wybaczyć albo zginąć. Pozwólcie, że podam wam inny przykład. Załóżmy, że jesteście małżeństwem i macie seksualne myśli o kimś innym niż wasz współmałżonek. Masz wybór. Walczyć z tą fantazją lub jej się poddać. Jeśli się jej poddasz, nie ma możliwości, by mieć tylko jedną fantazję o tej osobie. Posiadanie jednej prowadzi do posiadania kolejnych, a te z kolei prowadzą do fantazjowania o innych ludziach. Co się wtedy stanie? Pożądanie wyssie z twojego życia całą słodycz. Stracisz możliwość cieszenia się swoim partnerem. Ani on, ani żadna inna osoba nie będzie w stanie sprostać twoim fantazjom. Będziesz nieustannie gonić za niemożliwą ideą, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Wtedy ona wybuchnie i doprowadzi do cudzołóstwa i niewierności. Nie da się powstrzymać tej fantazji, nie da się jej pielęgnować bez konsekwencji. Pozwalamy grzechowi rozprzestrzeniać się w ten sposób ciągle, w różnych formach. Nie jest tajemnicą, że kłamstwa mnożą się jak drożdże, aż zawładną naszym życiem. A zazdrość wymaga, abyśmy posuwali się do coraz większych skrajności, by zdobyć to, czego chcemy. Niezależnie od formy, jaką przyjmuje grzech, rozkwita, kiedy jest ignorowany. I trzeci punkt, ostatni. Grzech jest pysznym zaprzeczeniem łaski. W pierwszym liście do Koryntian, w 5 rozdziale, którego fragment cytowaliśmy wcześniej, Paweł mówi, że pewność siebie jest jak zakwas. Dowodem na to jest starcie Jezusa z faryzeuszami we fragmencie Ewangelii Marka. Faryzeusze domagają się znaku z nieba, który by udowodnił, że Jezus jest Mesjaszem. Chcą cudu, który ich przekona. Co odpowiada Jezus? Zaskakująco mówi, że nie. Dziwne w tej odpowiedzi jest to, że Jezus dokonał już wielu cudów. Faryzeusze już je widzieli, a Jezus po tym spotkaniu z nimi dokonuje kolejnych cudów. Dlaczego więc Jezus miałby odmówić ich prośbie, skoro już robił to, o co prosili? odrzuca ich prośbę, aby ich nauczyć tego. Istotą grzechu jest pyszne zaprzeczenie łaski. Zaprzeczenie łaski wynikające z pychy. Powodem, dla którego faryzeusze nie mogli uwierzyć, nie było to, że Jezus nie dał im żadnych znaków. Było tak, ponieważ nie chcieli tego, co Jezus przyniósł i tego, kim Jezus był. Chcieli silnego, walecznego Mesjasza, który nagrodziłby ich za to, że byli pobożnymi przywódcami Izraela. Ale Jezus przyszedł nie jako Mesjasz siły, lecz jako Mesjasz słabości, jako pokorny nauczyciel. Jezus dokonał wielu cudów, ale były to odkupieńcze cuda, takie jak uzdrawianie ludzi. Nie były to cuda rewolucyjne w takim sensie, jakiego oczekiwali faryzeusze. Nie powalał Rzymian. Nie przejmował władzy politycznej i militarnej, by nagradzać religijnych ludzi. Przyszedł jako Mesjasz łaski, by przebaczać. A faryzeusze nie widzieli, że potrzebują przebaczenia. Istniało wiele dowodów na boską naturę Jezusa, ale ponieważ faryzeusze nie chcieli zmienić swoich oczekiwań, ponieważ nie chcieli uznać swojej potrzeby Zbawiciela, nie mogli uwierzyć. Obwiniali Jezusa za swoją niewiarę i mówili mu, że to jego problem, a nie ich. W odpowiedzi Jezus mówi w zasadzie: czy nie rozumiecie? Jeśli odrzucicie moje pojęcie łaski, zawsze będziecie prosić o coraz więcej znaków i nigdy nie będziecie nasyceni. Niektórzy z nas robią to samo. Możemy myśleć na przykład: w moim życiu dzieje się coś złego i jeśli Bóg nie przyjdzie na pomoc, nie wiem, czy będę miał z Nim cokolwiek wspólnego. Musi dać mi znak i odpowiedzieć na moją modlitwę, bo inaczej w Niego nie będę wierzyć. Ale ten tok myślenia opiera się na faryzejskim założeniu, że Bóg jest nam coś winien. Kiedy zaprzeczamy, że jesteśmy grzesznikami, którzy na nic nie zasługują od Boga, a mimo to otrzymaliśmy wszystko, gdy Jezus za nas umarł, odrzucamy ideę łaski i obwiniamy Boga zarówno za nasze problemy, jak i za nasz brak wiary. W takim przypadku, bez względu na to, ile znaków Bóg nam da, zawsze będziemy chcieli kolejnego. Jeśli odrzucamy Bożą łaskę, zawsze będziemy nieszczęśliwi, zawsze będziemy niespokojni. Musimy pozbyć się naszej upartej pychy i zamiast tego pielęgnować zrozumienie łaski Pana. Niektórzy z was mogą pomyśleć: nie jestem pyszny jak ci faryzeusze. Wręcz przeciwnie, jestem przeciwieństwem takiej, tej pewności siebie. Czuję się jak nieudacznik. Bóg przemawia tu również do was. Mówi: mój Syn, Jezus Chrystus, umarł za was na krzyżu. Jaki lepszy znak mógłbyś mieć, który pokazuje, że On was kocha i akceptuje? Są dwa rodzaje pychy. Jeden myśli: jestem zbyt dobry na łaskę. Drugi myśli: jestem zbyt zły na łaskę. Ludzie z pierwszym rodzajem pychy odrzucają Boże przebaczenie, ponieważ wierzą, że Bóg jest im winien więcej znaków. Ludzie z drugim rodzajem pychy odrzucają Jego przebaczenie, ponieważ wierzą, że na nie nie zasłużyli. Oba rodzaje pychy ignorują najwspanialszy znak, jaki mogliby kiedykolwiek otrzymać. To, że Chrystus został ukrzyżowany, aby ich zbawić. Lata temu młoda dziewczyna powiedziała mi: tak, jestem chrześcijanką, ale co z tego, jeśli nie będę miała żadnych randek? Nikt mnie nie kocha. Mam ochotę się zabić. Ona prosiła Boga o znak: daj mi mężczyznę, który mnie kocha. W świetle tego fragmentu możemy sobie wyobrazić odpowiedź Jezusa udzieloną tej dziewczynie. Gdybym dał ci mężczyznę, który cię kocha, to i tak nie wystarczy. Chciałabyś kolejnego znaku, potem kolejnego, a potem kolejnego, bo odrzuciłaś najlepszy znak, jaki mogłaś otrzymać, ten, który już masz. Moja łaska to sposób, w jaki możesz wiedzieć, że jesteś kochana. Moja łaska to sposób, w jaki możesz wiedzieć, że jest nadzieja. Nie ma lepszych znaków, jakie mógłbym ci dać niż ten. Ukrzyżowany Chrystus. To prowadzi nas wreszcie do innego fragmentu Ewangelii Marka, który przeczytaliśmy na początku, czyli 7 rozdziału. Przedstawiona tu Greczynka rozumie Bożą łaskę. Przychodzi do Jezusa, aby prosić Go o wypędzenie demona z jej córki. Jezus odpowiada, pozwól najpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. 27:27. Jezus nawiązuje do faktu, że przyszedł na ziemię najpierw dla dzieci Izraela i że Żydzi często postrzegali Greków jako brudnych i nieczystych. Postrzegali ich jako po prostu psy. To, co ta kobieta odpowiada, jest najwspanialszym przykładem posiadania wiary w Bożą łaskę. To jest rodzaj wiary, która, jeśli przyjmiesz ją w sercu, rozprzestrzeni się i rozwiąże tam problemy. Ona mówi, Panie, i szczenięta jadają pod stołem okruchy, które spadną dzieciom. 28 werset. Innymi słowy, tak, Panie, wiem, że przyszedłeś dla nich, ale zawsze zostaje coś dla nas, szczeniąt. Z jednej strony przyznaję, że jest psem, że jak każdy inny człowiek nie jest godna, by stać w obecności Boga. Ale z drugiej strony głosi, że Bóg jest zbyt hojny, by odmawiać jej swojej obecności. Jego stół jest pełen chleba, ma go dla niej aż nadto. Ta kobieta przejawia nie tylko pokorę, która sprzeciwia się pysznemu odrzuceniu łaski, ale także śmiałość, która mówi, wiem, że jesteś miłosiernym Bogiem, chcę tego, co wiem, że masz. Te dwie rzeczy razem, pokora i śmiałość, uzdrawiają nas. Jedna rzecz, której ona nie wiedziała, ale którą my wiemy, to, co musiało się stać z Jezusem, aby mogła otrzymać chleb. Jezus musiał umrzeć za nasze grzechy, aby stać się chlebem z nieba. Musiał zostać złamany, aby być pod dostatkiem dla nas wszystkich. Możemy zostać uzdrowieni z grzechu, jeśli to dostrzeżemy i powiemy, to jest jedyny znak, którego potrzebuję. Odrzucam szukanie jakiegokolwiek innego znaku, który by mówił, że Bóg jest tym, za kogo się podaje i że mnie kocha. Grzech sprawia, że pragniemy czegoś więcej. Pycha sprawia, że czujemy się zbyt dobrzy albo zbyt źli z tego powodu. Jezus był żywym przykładem zasady moje życie za Twoje. Im bardziej pojmujemy, że oddał za nas swoje życie, tym bardziej będziemy w stanie zrobić to samo dla innych. Amen.